Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że mimo zmiany czasu oraz półmaratonu warszawskiego przybyliście Państwo na wykład. Ja nazywam się Urszula Król i w imieniu własnym i działu edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie zapraszam na prelekcję, która będzie poświęcona naszej obecnej wystawie czasowej. Ach, co to za męka ta sztuka? Nie chciałbym drugi raz żyć. Tak napisał w liście do swojego przyjaciela w 1891 roku z Paryża pewien malarz. Był już wtedy mężczyzną dojrzałym i znanym dość artystą, wystawiającym w Monachium w Wiedniu. Pytanie zatem, dlaczego tyle goryczy, tyle smutku w tym zacytowanym przeze mnie zdaniu? Aby to zrozumieć, musimy się cofnąć wiele lat wstecz i wiele kilometrów na wschód od Paryża do Warszawy roku 1850, ponieważ właśnie wtedy na świat przychodzi autor tego cytatu, nazywa się Aleksander Gierymski. Proszę Państwa, mało właściwie wiemy o rodzinie, o dzieciństwie Aleksandra. Jego ojciec był urzędnikiem. Dzieciństwo Aleksandra przebiegało gdzieś w okolicach Ujazdowa, dzisiejszych Alei Ujazdowskich, dzisiejszego Placu Trzech Krzyży. Został ochrzczony w kościele świętego Aleksandra, uczęszczał do trzeciego gimnazjum rządowego. W 1867 roku zaczął naukę w klasie rysunkowej w Warszawie, ale jednocześnie zaczął zbierać fundusze na wyjazd na studia do Monachium. Zachęcany do tego przez osobę sobie niezwykle bliską, osobę, która odegra wielką rolę w jego życiu osobistym i artystycznym. Oczywiście tą osobą był starszy brat, Maksymilian Gierymski, kiedyś student w Puławach, uczestnik powstania styczniowego, a już w 1868 roku student Akademii Monachijskiej. Młodszy brat zbiera z dużym wysiłkiem fundusze i w maju 1868 roku dojeżdża do Maksymiliana, do Monachium. W ten sposób opisał ich spotkanie Maksymilian w liście do rodziców. Poznać go poznałem, ale te długie włosy, a mianowicie w okropnym stanie cylinder, sprawiły, że w pierwszej chwili sądziłem, jakoby mnie karykaturował. Garbi się też okropnie. Radziłem gimnastykę, konieczną dla tak wątłej jak on budowy. Proszę Państwa, z tego fragmentu możemy zorientować się w stosunkach między braćmi. Na pewno były to stosunki czułe, braci kochających się, ale Maksymilian w owym czasie był już człowiekiem z towarzystwa, eleganckim, coraz bardziej uznawanym artystą. Jego młodszy brat Oleś przyjeżdża, czuje się nieco gorszy, nieco w cieniu. On też chce być wielkim artystą, artystą samodzielnym, ocenianym za to, co sam robi. Oczywiście jednak, kiedy oglądamy pierwsze prace Aleksandra, które powstają właśnie w owym czasie studiów w Monachium, w czasie wspólnego mieszkania, nieustannego przebywania ze sobą, widzimy, że sztuka starszego brata wywarła na niego olbrzymi wpływ, ponieważ na tych pierwszych obrazach pojawiają się te same tematy, które znamy z dzieł Maksymiliana, czyli sceny pochodów wojskowych, żołnierzy, pojedynku, również sceny w kostiumach rokokowych. To jest oczywiste, że Aleksander w pewnym stopniu naśladuje starszego brata. Maksymilian już wtedy dzieła sprzedaje, obrazy jego się podobają. Poza tym bracia korzystają ze wspólnych pracowni, ze wspólnych atrybutów. Jak widzimy, nawet razem fotografują się, aby zdjęcia w kostiumach z epoki stały się potem pomocą w obrazach Maksymiliana. Jakie inne inspiracje ma młody Aleksander Gierymski w Monachium? W 1969 roku w tym mieście odbywa się olbrzymia wystawa sztuki obcej, nie tylko niemieckiej, ale artyści i publiczność monachijska może oglądać sztukę wybitnych malarzy francuskich, angielskich. Wystawiane są dzieła Delacroix, Courbetta, Mieta, Corota, Maneta oraz Ernesta Meissonier, który wywarł wielki wpływ na Aleksandra. Bardzo jego dzieła się podobały, zresztą jednemu i drugiemu bratu. Pokazuję tutaj Państwu ciekawy przykład właśnie kopii, jaką wykonał młody Aleksander Gierymski z dzieła Meissoniera, którego zresztą chyba nie widział w oryginale, ale raczej na podstawie jakiejś ryciny. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest to kopia, ale niedokładna, ponieważ na obrazie francuskiego artysty mamy postacie w strojach historycznych. U Aleksandra jest to scena właściwie współczesna. Oczywiście bardzo ważnym miejscem dla Aleksandra staje się Akademia Monachijska. Przez pewien czas doskonali swój rysunek na gipsach, potem na chwilę przerywa naukę, czekając na wolne miejsce w jednej ze szkół malarstwa. W końcu do niej trafia i jego mistrzem staje się Karl von Piloty. Aleksander kończy akademię w Monachium w 1872 roku i kończy ją z nagrodą. Zdobywa złoty medal za modello, to znaczy to jest taki projekt do dużego obrazu, który miał przedstawiać wybraną scenę skupca weneckiego Szekspira. Tematy z Szekspira cieszą się olbrzymim powodzeniem, są bardzo modne. Taką też scenę wybiera do swojego modello Aleksander. Jak gdyby oceniane jest modello, ale to modello nagrodzone pozwala młodemu artyście wykonać już ten właśnie ostateczny, prawdziwy obraz i taki młody artysta ma prawo ten obraz sprzedać. Bardzo interesujący jest obraz młodego Aleksandra, ponieważ właściwie on nie chce, aby ta jego scena skupca weneckiego pełna była jakichś teatralnych atrybutów, dlatego nadaje jej pewien nastrój malarstwa weneckiego XV-wiecznego, ponieważ zna to malarstwo z autopsji i po prostu te inspiracje tutaj są wyraźne. Niestety obraz ten prawdziwy, ostateczny w tej chwili jest zaginiony, możemy oglądać tylko reprodukcję. Proszę Państwa, zatem wszystko wydaje się pięknie układać. Aleksander skończył studia, przed nim całe życie, cała artystyczna kariera. Niestety wydarza się pewne osobiste nieszczęście, ponieważ bardzo ciężko zaczyna chorować Maksymilian. Aleksander opiekuje się bratem. W 1973 roku w zimie mieszkają w Rzymie ze względu na to, że jest tam po prostu łagodniejszy klimat, lepszy dla chorego Maksymiliana. Sam Aleksander dużo czasu spędza z bratem, wychodzi tylko na chwilę po papierosy, po gazetę, ale również po to, żeby obserwować ludzi na ulicach Rzymu, żeby obserwować ludzi w rzymskich tawernach, knajpkach. I w tym czasie powstają dwa jego obrazy. Jeden zatytułowany Austeria Rzymska, której szkic pokazuje. Niestety obraz zaginął, a Druga praca, która powstała w tym samym czasie, to gra w mora. Proszę Państwa, gra w mora to taka gra, która polega na pokazywaniu palców i jednocześnie wymawianiu, jaka jest liczba tych palców. Po prostu taka gra polegająca na szybkim zmyśle obserwacji. I tę grę obserwuje właśnie Aleksander. Czyli maluje te dwa obrazy. Obrazy za chwilę zostaną wystawione w Warszawie. Proszę Państwa, niestety 16 września 1874 roku umiera Maksymilian Gierymski. To wielki cios dla Aleksandra, ale z drugiej strony mówi on znamienne słowa. Od śmierci brata stałem się dopiero człowiekiem. Przestaje być w końcu małym Olesiem, młodszym Gierymskim, staje się człowiekiem zupełnie niezależnym. W 1875 roku w styczniu umiera ojciec Gierymskich, a Aleksander przyjeżdża do Warszawy, aby pozałatwiać różne sprawy spadkowe. Ma trochę pieniędzy pozostawionych przez Aleksandra, przez Maksymiliana, przepraszam bardzo. I jak wtedy wygląda? Tak opisuje to Witkiewicz. Kiedy w roku 1875 Gierymski przyjechał do Warszawy, był całkiem innym niż w Monachium, w szkole Pilotiego. Eleganckie ubranie, ślicznie przez fryzjera wygładzona i rozczesana grzywka, lśniący cylinder odznaczały go na zewnątrz. Miał on w ten czas chwilkę powodzenia. Miał jakąś pewność siebie, w kieszeni trochę pieniędzy, więc niezależność materialną, elegancki wygląd, a jako naddatek, jako wdzięk towarzyski i społeczny, dwa tęgie obrazy na wystawie, Austeria w Rzymie i gra w mora. Mało się zadawał z żyjącą po psiemu w Warszawie garstką malarzy. Od razu miał otwarte stosunki towarzyskie, był przez chwilkę krótką, bardzo krótką, znanym i cenionym. Proszę Państwa, te dwa tęgie obrazy, które przed chwilą oglądaliśmy, Austerię i Grawmora, w Warszawie wywołały takie dość mieszane uczucia. Chwalono jakość wykonania, kunszt malarski, ale niestety krytykowano tematykę, uważając, że jest to tematyka zbyt realistyczna, wulgarna, że nie ma tutaj jakiegoś wyższego uczucia, wyższej myśli. Ale generalnie odbiór możemy uznać za pozytywny. Oprócz tego, że obrazy zostały pokazane, zauważone, Gierymski zapoznaje się z eleganckim towarzystwem, który zbiera się wokół słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej. Bywa na wieczorkach organizowanych w jej salonie, poznaje wielu ludzi, ale oprócz tego pozostaje pod wielkim urokiem tej niezwykłej, inteligentnej, pełnej wdzięku kobiety. Proszę Państwa, pokazuję jeszcze tutaj do obrazu Gra w mora dwóch modeli, dwa zdjęcia. Modeli, którzy byli specjalnie upozowani przez Gierymskiego, sfotografowani przez rzymskiego fotografa. Te fotografie zostały potem wykorzystane przez artystę. Ale powracajmy do Gierymskiego i jego związków, jego zauroczenia Heleną Modrzejewską. Proszę Państwa, powiedziałam już o tym, że Gierymski od chwili śmierci brata jest człowiekiem jak gdyby kompletnie niezależnym. Na wystawie prezentowany jest jeszcze jeden dość tajemniczy obraz, datowany do tej pory na rok 72, ale w tej chwili są takie interpretacje, że obraz ten namalowany został już po śmierci Maksymiliana. Jest pewnego rodzaju epitafium, puste pomieszczenie, pusta pracownia, odsunięte krzesło, drzwi, za którymi widzimy jasność, czyli mamy na tym obrazie taki widoczny brak kogoś. Maksymilian odchodzi, Aleksander jest już sam. Tak jak powiedziałam, jest w Warszawie, a potem wraca do Rzymu, a w oczach jego, w jego umyśle cały czas gdzieś odbija się obraz Heleny Modrzejewskiej. Zaczyna malować obraz, który zatytułowany jest Siesta włoska. Chce na tym obrazie pokazać właśnie to ulotne piękno, dystynkcję. Pisze w liście o tym, że jest to niesamowicie trudne właśnie przejść od tej takiej ordynarnej austerii czy gry w mora do obrazu, gdzie są jakieś wielkie uczucia, finezja, kobiety niezwykle dystyngowane. I stara się właśnie tą dystynkcję, wdzięk, urok uchwycić, pokazać. Proszę Państwa, Siesta włoska to będzie ostatni w twórczości Aleksandra Gierymskiego przykład nawiązywania do malarstwa dawnego, do malarstwa weneckiego, ale jednocześnie jedna z pierwszych prób oddania pewnego nastroju za pomocą barw, ponieważ to kolory tego obrazu, jego plamy barwne właśnie powodują ten nastrój pewnego takiego wyciszenia, ale też ciszy. Oczywiście, co stanie się charakterystyczne dla twórczości Aleksandra Gierymskiego, on z tym obrazem niezwykle się męczy. Cały czas pracuje nad kompozycją, zmienia ją, wycina nawet fragment tej pierwszej wersji Siesty włoskiej, na której później powstanie ten uroczy obrazek przedstawiający Pazia Florenckiego. Oczywiście wykonuje różnego rodzaju studia, szkice, które mają mu pomóc w stworzeniu ostatecznej wersji obrazu. Ta Siesta włoska numer 2, którą znamy z Muzeum Narodowego w Warszawie, powstała już po 1878 roku. W tym samym czasie, w czasie właśnie tego pobytu rzymskiego po roku 1875 roku, jest jeszcze jeden temat malarski, który fascynuje i zajmuje Aleksandra. Ma on pragnienie namalowania obrazu, na którym będzie widoczne światło dnia, światło słoneczne, światło prawdziwe, które będzie przeświecało przez kraty, altany. Wykona bardzo wiele szkiców, studiów, które właśnie będą przygotowywały go do wykonania tego ostatecznego obrazu. To bardzo znane studium z cylindrem jest jak gdyby takim od razu pokazaniem, o jakie problemy malarskie mu chodzi. Proszę zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj promienie słońca, które oświetlają przedmioty wykonane z różnych materiałów. Kamienny stół, biała serweta, czarny cylinder i właśnie światło, które przelewa się, prześwieca przez kratę altany. Bardzo wiele tych studiów, ksiądz w rozmowie z panem we fraku, dama rokokowa, fontanna, pan w czerwonym fraku, niektóre z nich pojawią się na tej ostatecznej wersji altany, którą znamy, niektóre nie. Dało to nawet powód do pewnych dywagacji, że tak naprawdę ta altana, którą znamy, nie jest pierwszą, że pierwszą Gierymski zniszczył, ponieważ mu się nie podobała i ta jest jakąś wersją wtórną, gorszą. Ale tak naprawdę po przebadaniu również konserwacji obrazu nie ma chyba do tego podstaw. I znowu pokazuję Państwu zdjęcie. Gierymski ustawiający swoich modeli. To ta próba wykorzystywania tego nowoczesnego medium, jakim jest fotografia. Proszę zwrócić uwagę, jak tutaj ten proces idzie. Artysta wyobraża sobie, co chce mieć sfotografowane, ustawia modela, ktoś wykonuje dla niego fotografię. I ostateczna wersja, która znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, towarzystwo w rokokowych strojach, scena rodzajowa, ale ta rodzajowość, historyczność tak naprawdę nie ma znaczenia. to właśnie próba ukazania ludzi w pełnym słońcu, na świeżym powietrzu. Te szkice, studia wykonywał w naturze. Sam obraz malował w pracowni, podkreślając bardzo często, jak ciężko, jak trudno się pracuje, jak właśnie trudno jest osiągnąć ten ideał, który cały czas gdzieś tkwi w jego umyśle. Proszę Państwa, te lata rzymskie właśnie od roku 1875 do 79 nie są łatwe dla Gierymskiego pod względem finansowym. Ma pewne trudności ze sprzedażą obrazów, nie ma zamówień, nie chce tych obrazów zostawiać, chce je skończyć w Rzymie, ale ostatecznie postanawia wrócić na pewien czas do kraju i wraca w roku 1879. Planuje chyba na początku pozostanie tylko kilka miesięcy, ale ostatecznie zostanie aż do roku 1884. Ten powrót Gierymskiego do Warszawy to dla niego jak gdyby nowe odkrycie rodzinnego miasta. Spędził tutaj dzieciństwo, ale mówiłam Państwu w jakich okolicach. Okolicach dość eleganckich, a ten powrót otwiera mu oczy na Warszawę inną, na Warszawę biedną, na dzielnice zaniedbane, Stare Miasto, Powiśle, Solec, na pewne typy charakterystyczne, które na tych ulicach miasta się pojawiają. Pewnym motywem, pewną obsesją w czasie pierwszych lat pobytu w Warszawie staje się dla niego postać handlarki owoców, Żydówki handlującej owocami. Być może pewną inspiracją dla niego była fotografia Konrada Brandla, który wykonywał właśnie takie typy charakterystyczne. I poznajemy przecież właśnie tutaj tą Żydówkę z robótką w ręku i z dwoma koszami. Gierymski zaczyna podchodzić do tego tematu, wykonuje różnego rodzaju szkice, przygotowania i ta postać zmienia się. Najpierw jest ona ukazana w całości, w pewnym oddaleniu na tle, ale z czasem, kiedy on pracuje nad tym problemem malarskim, postać kobiety staje się coraz bardziej monumentalna, przybliża się do nas, staje się najważniejszym elementem obrazu. Dzisiaj znamy dwie wersje Żydówki z cytrynami, która znajduje się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Kolorystycznie jest ona właśnie taka bardziej szara, przydymiona, jak gdyby na tle jakiegoś takiego warszawskiego, deszczowego, smutnego dnia. Druga wersja warszawska to zupełnie inna kolorystyka. W tle jasny błękit, taka jasna mgiełka. Z przodu postać kobiety w niezwykle barwnym stroju i oczywiście jako taki punkt przyciągający wzrok to te lśniące w koszu owoce. Proszę Państwa, i ten obraz przestaje być taką zwykłą sceną rodzajową. Tak naprawdę to przedstawienie takie monumentalne starej, spracowanej kobiety, zmęczonej życiem, która oczekuje, że może ktoś w końcu od niej kupi te owoce, ale znoszącej wszystko z niezwykłą godnością i spokojem. Proszę Państwa, losy warszawskiej wersji obrazu są zupełnie niezwykłe, ponieważ została ona skradziona w 1944 roku, a powróciła do muzeum dopiero niedawno, w 2011 roku, skupiona i przywieziona z Niemiec w muzeum. Została poddana bardzo starannej konserwacji, ponieważ wróciła tutaj w bardzo złym stanie i dzięki temu może od nowa cieszyć nasze oczy. Zestawiam tutaj dwie wersje, abyście mogli Państwo porównać. Gierymski był człowiekiem, który rzadko kiedy był zadowolony z tego, co namalował. Raczej negatywnie podchodził do owoców swojej twórczości. W tym jednym wypadku jest chyba zadowolony, bo kiedy jego handlarka owoców została wystawiona na wystawie, pisze o tym, że to bardzo dobry obraz, że żdówka jest barwna i plastyczna, wspaniała. Niestety nie wiemy, o której wersji obrazu pisze. One się różnią troszeczkę wymiarami, niestety nie wiemy, ale sądząc po tym określeniu, że niezwykle właśnie kolorowa, plastyczna, zapewne chodzi tutaj o wersję, która obecnie znajduje się w Warszawie. Proszę Państwa, ale oczywiście żdówka z pomarańczami czy też z cytrynami to tylko jeden z motywów warszawskich, które wówczas zajmują Aleksandra Gierymskiego. Jeden z warszawskich obrazów, które pokazuje, to brama na Starym Mieście. Widzimy tutaj pewne takie zacięcie reporterskie. Skąd ono wynika? Zaraz jeszcze Państwu powiem. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj również pojawia się postać kobiety handlującej owocami po lewej stronie oraz dwójka dzieci. Zwróćcie Państwo uwagę na dziewczynkę i chłopca najbliżej nas. Co ciekawe, te dzieci to również bohaterowie zdjęcia, które Gierymski w pewien sposób wyreżyserował jeszcze w czasie pobytu w Rzymie. I te dzieci bardzo często będą pojawiały się na jego różnych kompozycjach. Czyli brama na Starym Mieście oraz to, co Państwu mówiłam, te dzielnice, które trudno nazwać eleganckimi. Wręcz przeciwnie, dzielnice biedne, dość ponure, ale nadzwyczaj malownicze, które zostały ukazane na obrazach Przystań na Solcu, pokazuje szkic do zaginionego obrazu oraz obrazu Powiśle. Dziełem, które również związane jest z tym pobytem warszawskim Gierymskiego, jest obraz zatytułowany Święto Trąbek. Gierymski namalował trzy wersje tego obrazu. Do dzisiaj zachowała się tylko pierwsza i trzecia, druga jest zaginiona. Proszę Państwa, Święto Trąbek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Tutaj Gierymski nawiązuje do święta żydowskiego, do Nowego Roku, którego elementem obchodów było granie na takich rogach, trąbkach. Oprócz tego modlitwa w synagodze, potem wspólna modlitwa i jako taki gest symboliczny wyrzucanie z kieszeni jakichś pozostałości, zapomnianych drobiazgów do rzeki, jako taki pewien element oczyszczenia. Proszę Państwa, tak naprawdę, kiedy oglądamy Święto Trąbek, nie widzimy tych wszystkich elementów święta. Ale to chyba nie było założeniem Gierymskiego. On sam mówił o tym, że nie cierpi etnografii w malarstwie. Zatem nie chodziło tutaj o zapis jakiejś anegdoty, pokazanie obrazu, który nam by jakieś naprawdę dał konkretne informacje. To raczej próba ukazania pewnego nastroju. I tutaj ukazuje się to, co będzie zawsze fascynowało Aleksandra Gierymskiego. Moment zmiany dnia w noc, moment zmierzchu, zmroku, a oprócz tego efekty tej zmiany, którą widzimy odbijającą się w wodzie. To będzie temat, do którego będzie bardzo często powracał. I oprócz tego jakąś niezwykłą cechą tego obrazu jest pewien nastrój spokoju, ciszy. To, tak jak powiedziałam, nie jest istotne, czy my tutaj w sposób jakiś taki ścisły, etnograficzny widzimy pewien zwyczaj. Nie. Mamy tylko ludzi skupionych, cichych, pokazanych na tle równie cichej, wiecznej przyrody, natury. Można iść dalej w poszukiwaniu jeszcze jakichś dodatkowych znaczeń tego obrazu, ponieważ gdzieś daleko, na drugim planie, widzimy mknący przez most pociąg, czyli zestawienie nowoczesności z tym, co jest wieczne, stałe. I następna wersja Święta Trąbek z Muzeum Narodowego w Krakowie. Proszę Państwa, przyjęło się i tak podaje się w katalogach, że Święto Trąbek warszawskie nosi numer 1, Święto Trąbek krakowskie numer 3, ale prawdopodobnie były one namalowane odwrotnie, czyli ta wersja była pierwsza. Gierymski bardzo często porzucał nieskończone obrazy, potem do nich wracał. I prawdopodobnie tak właśnie było w przypadku Święta Trąbek. Z Warszawą związany jest jeszcze jeden obraz, piaskarze. Być może Aleksander Gierymski posłużył się tutaj już własną fotografią, ponieważ w tym czasie miał już własny aparat fotograficzny. Ale pamiętajcie Państwo, że taki obraz to nie jest odwzorowanie fotografii. Fotografia jest tylko po prostu pewnego rodzaju notatką malarską. Jest pewną pomocą dla malarza. Ale tutaj właśnie ten taki bardzo nowoczesny kadr, szczegółowość może właśnie sugerować, że taka pomoc w tym wypadku miała miejsce. Kiedy opowiadamy o tym pobycie Aleksandra Gierymskiego w Warszawie w latach 79-84, pamiętać należy o jednej rzeczy, że oczywiście najważniejsze zawsze było dla niego malarstwo, malowanie obrazów, no ale musiał z czegoś żyć. I praca zarobkowa, jaką wtedy wykonywał, była to praca ilustratora. Wykonywał ilustracje, które były potem reprodukowane w prasie warszawskiej. W Kłosach, Tygodniku Powszechnym, Tygodniku Ilustrowanym, Wędrowcu. I faktycznie Aleksander Gierymski był wybitnym rysownikiem, świetnym obserwatorem, człowiekiem o niezwykłym właśnie takim zacięciu reporterskim i zawdzięczamy mu całą masę widoków Warszawy, typów charakterystycznych, też pewnych charakterystycznych dla miasta sytuacji. Proszę popatrzeć na tą ilustrację z Kłosów. Myślę, że odnajdujecie już Państwo tutaj znajome osoby. Mamy dziewczynkę, którą już widzieliśmy i oczywiście handlarkę w innym ujęciu, ale również kobietę sprzedającą owoce. Widok Warszawy z Łodzi na Wiśle, mało eleganckie dzielnice i fragmenty miasta, ale również ilustracje, w których właściwie czujemy też pewne niedopowiedzenie. Czujemy, że artysta być może mówi nam coś więcej niż ten właśnie bystry obserwator, który pokazuje nam po prostu miasto. Tak jak tutaj na ilustracji ukazującej Kościół Świętego Jana w Warszawie podczas roratów. Roraty to nabożeństwo, które odbywa się bardzo wcześnie, które odbywa się w bardzo specyficznym momencie roku liturgicznego, w czasie Adwentu, w czasie oczekiwania. Czy możemy doszukiwać się tutaj takiego znaczenia symbolicznego? Katedra Świętego Jana, tak ważny kościół dla Polaków, jest pogrążona jeszcze w mroku. Idą do niej ludzie ze świecami, będą modlili się o przyjście Zbawiciela. Czy mamy tutaj nawiązanie do sytuacji Polaków pod zaborem, oczekujących na wolność? Były to czasy, kiedy nie można było tego powiedzieć wprost, ale być może właśnie takie delikatne treści symboliczne możemy odnaleźć w niektórych pracach Aleksandra Gierymskiego. I jeszcze pokazuję Warszawę elegancką, część Pałacu Wilanowskiego i na tarasie w łazienkach. Panowie w cylindrach, z laseczką, być może któryś z nich to sam Gierymski. W celu poszukiwania nowych tematów, nowych inspiracji, Gierymski również udawał się na krótkie wycieczki do Kazimierza, do Lublina, do Puław. Tam również powstawały ilustracje. Proszę Państwa, ten pobyt w Warszawie nie kończy się dobrze. Giedymski jest rozczarowany stosunkami, jakie panują w jego rodzinnym mieście. Zapewne też ma tutaj znaczenie jakiś niezbyt jasny konflikt z jego przyjaciółmi i współpracownikami z Wędrowca, Sygietyńskim i Witkiewiczem. Giedymski poza tym zaczyna się źle czuć, ma problemy ze zdrowiem i ostatecznie postanawia wyjechać. Udaje się na krótką kurację do Wiednia, a potem znowu wyjeżdża do Włoch. Aby zarobić na życie, nie zrywa swojej współpracy z pismami warszawskimi. W owym czasie wykonuje rysunki, które ukazują polonika włoskie i całą serię tych właśnie dzieł, na których widzimy zabytki znajdujące się we Włoszech, ale związane z Polską, zobaczycie Państwo na wystawie. Mało wtedy maluje, ale jednym z obrazów właśnie z roku 85 jest niezwykle taki nastrojowy, uroczy obraz ukazujący miasteczko znajdujące się kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu, które niezwykle pociągało malarzy swoją urodą i malowniczością. Na chwilę pojawia się w Warszawie, wtedy maluje piaskarzy, których już obejrzeliśmy i ostatecznie od 1988 roku wraca do Monachium. Wykonuje różne obrazy również okolic. Te obrazy właściwie są malowane z myślą o tym, żeby je sprzedać po prostu, ale jego sytuacja finansowa znacząco się poprawia dzięki temu, że odnawia znajomość z Ignacym Korwin-Mileckim, który stanie się jego mecenasem i kupi wiele jego obrazów. Między innymi dla niego Giedymski namaluje obraz zatytułowany Anioł Pański. Proszę Państwa, w XIX wieku panowała moda i lubiano obrazy, które nie były obrazami religijnymi, w sensie dosłownym, to znaczy nie pokazywały świętych czy scen z Ewangelii, ale pokazywały pobożność, prawda? Czyli pokazywały modlitwę albo jakieś przejawy kultu, pogrzeb. Oczywiście najsłynniejszym obrazem o tej tematyce jest Anioł Pański francuskiego malarza Jean-François Mieta, ale trudno tutaj dopatrywać się jakichś bezpośrednich odwołań, ale jest to jak gdyby ta sama tematyka. Po prostu zwykli ludzie po ciężkiej pracy, dwie kobiety modlą się na zakończenie ciężkiego dnia, aby podziękować za ten dzień, a na obrazie panuje wręcz podniosły nastrój ukazujący właśnie związek prostego człowieka z naturą i pobożność tych dwóch kobiet. Proszę Państwa, zatem sytuacja Aleksandra Giedymskiego finansowa poprawia się. Jest on niestety rozczarowany stosunkami kolonii artystycznej w Monachium. Nie czuje się tam zbyt dobrze, ale mimo tego cały czas pracuje i tworzy dwa obrazy bardzo ważne, które zaczynają w jego twórczości całą serię nokturnów miejskich, czyli miasta nocą. Być może wybranie tej tematyki wypływa z tego, że był człowiekiem właśnie takim dość smutnym, pesymistą, dlatego ta atmosfera nocy mu odpowiadała, ale z drugiej strony to również rozwiązanie pewnych pasjonujących go problemów malarskich. Dwa obrazy, plac Maksymiliana Józefa w Monachium w nocy i plac Wittelsbachów w Monachium w nocy. Proszę Państwa, Giedymski tutaj stara się o dwie rzeczy. Przede wszystkim ukazanie zróżnicowania ciemnych barw, ale oprócz tego pokazanie, jak architektura miasta, jego ulice są oświetlone przez światło sztuczne, jak wyglądają wtedy budowle, ludzie, jak to światło się rozkłada. Bardzo chyba to ważne dla niego, rozmyśla nad tymi problemami i pisze nawet w liście o tym, że tak naprawdę w malarstwie liczy się malowanie z pamięci i uczucia. Czyli tutaj on odchodzi od takiego bardzo realistycznego, szczegółowego pokazywania tego, co widzi, ale dzięki właśnie temu, że te obrazy mają scenerię nocy, takiego niewielkiego oświetlenia, pozwala sobie na pewne rozmycie szczegółów i przede wszystkim na pewne przefiltrowanie tego, co widzi, przez własną wyobraźnię. Proszę Państwa, obydwa obrazy podobają się bardzo. Plac Wittelsbachów zostaje zakupiony do zbiorów Nowej Pinakoteki w Monachium. Plac Maksymiliana Józefa zostaje kupiony przez kolekcjonera prywatnego. Potem przez różne koleje losów obydwa trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie, ale to daje pewien zastrzyk finansowy Gierymskiemu, a oprócz tego jego właśnie mecenas Korwin-Mikołajewski proponuje mu namalowanie nokturnu miejskiego, ale tym razem z Paryża. I Aleksander Gierymski wyjeżdża do stolicy Francji, spędzi tam lata 1890-93. Na początku właśnie gdyby rozwija ten temat nokturnu miejskiego, motyw opery. Oczywiście jak zwykle bardzo się skarży, narzeka, że nie daje rady. Oprócz tego trochę ironicznie opowiada o tym, że Garnier, czyli architekt, który stworzył operę, nosi się z nią jak z honorem Francji, więc cały czas zmienia oświetlenie, co jemu, artyście, psuje motyw malarski i on musi wiele malować z pamięci, ale jak gdyby tutaj rozwija te rozmyślania artystyczne, które zaczął w Monachium. Ale nie pozostaje przecież obojętny na to, co widzi we Francji, w malarstwie, które ma wtedy miejsce w stolicy Francji. I też pisze o tym, że to jest faktycznie niezwykłe miejsce, dlatego że tutaj człowiek, artysta się rozwija, jest krytykowany, ale to nie szkodzi, ponieważ we Francji wszyscy są krytykowani. I wszyscy dzielni ludzie dostawali tam baty. Wszyscy się na malarstwie znają, a oprócz tego on sam podkreśla, że staje się coraz bardziej moderniejszy. Od francuskiego słowa moderne, czyli nowoczesny. I pisze o tym, że widzi, że właśnie ta nowoczesność polega na tym, że obrazu się nie męczy, że się go ciągle nie przymalowuje, że się kładzie barwę lekko, swobodnie. I to widać na tych jego kolejnych obrazach francuskich. Powraca jeszcze do tematu nokturnu w dwóch wersjach Luwru w nocy. Tutaj widzimy właśnie te takie bardzo swobodnie kładzione barwy i dość takie niesamowite zestawienia kolorystyczne. Mamy tutaj ten taki dziwny błękit, biel, żółć, ale musimy też powiedzieć, że na tych nokturnach z Luwrem pojawia się taki nastrój niepokoju, pewnej grozy. Poprzednie nokturny po prostu pokazywały życie miasta w nocy. Tutaj czujemy jakieś pewne zagrożenie, strach, coś, co trudno nam wytłumaczyć. Proszę Państwa, można powiedzieć, że podsumowaniem tych doświadczeń i przemyśleń Gierymskiego ze sztuki francuskiej, z pobytu w Paryżu, są jego widoki sekwany. Tutaj studium ze zbiorów Muzeum Narodowego i sekwana z Muzeum Narodowego w Krakowie. On tutaj właściwie osiąga coś, o czym myślał, co wydawało mu się ważne, czyli połączenie z jednej strony obserwacji, ale też pewnego uogólnienia, pewnej wizji artystycznej, która w tym obrazie składa się w idealną całość. Właśnie znowu czujemy ten nastrój, to, o czym już mówił w Monachium. nastrój wieczornego miasta, przydymionych, niewidocznych we mgle i w kurzu budowli i tych wspaniałych odbić światła na wodzie, czyli znowu powrót do tego, co próbował już w Warszawie. Granica między dniem i nocą i woda, która odbija te wszystkie niuanse świetne. Proszę Państwa, po pobycie w Paryżu Gierymski na chwilę wraca do Polski, po raz ostatni. Nie przyjeżdża jednak do Warszawy, tylko do Krakowa. Tam bardzo często spędza czas w towarzystwie Tetmajera, którego poznał jeszcze w Monachium. I u tego człowieka, który jest takim stuprocentowym człowiekiem miasta, pojawia się tematyka wsi. Zapewne i ze względu na środowisko, w którym przebywa, ale też po prostu na to, że jest to tematyka modna, która się podoba i Gierymski również chce w niej spróbować swoich sił. Oczywiście najsłynniejszym obrazem z tego okresu jest Trumna chłopska. Obraz niezwykle przejmujący. Właściwie nic się tutaj nie dzieje. Dwoje ludzi siedzących przed chatą robią to, co zwykle. Kobieta gdzieś spokojnie patrzy w dal, mężczyzna pali fajkę. Dopiero za chwilę rozumiemy, że ten spokój, smutek, to jest taki smutek i spokój właściwie ostateczny. Ludzi, którzy pogodzili się właściwie ze wszystkim, ponieważ po prawej stronie widzimy niewielką dziecięcą trumnę, w której zostało pochowane ostatnie dziecko. Oni po prostu zostają sami. I oczywiście to jest jak gdyby to, co do nas przemawia z tego nastrojem tego obrazu, ale również niezwykłe rozwiązania kolorystyczne. Gierymski w 1995 roku wyjeżdża z Polski i nigdy do Polski już nie wróci. Właściwie jego związek z krajem zupełnie się kończy. Kończy się też już jego korespondencja z przyjaciółmi w Polsce. Trudno jest bardzo zrekonstruować to, co się z nim dzieje przez ostatnie lata życia. Właściwie ciągle jeździ, ciągle podróżuje. Jest w Rzymie, gdzie powraca jeszcze raz do tematyki nokturnu miejskiego. Maluje piękny obraz Park Włoski, żartując sobie zresztą, że malując ten obraz, chciał namalować coś tak jak młodzi, ponieważ mówi się, zarzuca się mu, że jego obrazy grają zbyt ciemno. Prawda? Jest to dowód na to, że potrafi namalować właśnie obraz w taki sposób niezwykle lekki, impresyjny. Wraca jeszcze na chwilę do Monachium, a potem znowu do Włoch. Bardzo dużo jeździ, nie może się nigdzie zatrzymać. Jest jak gdyby goniony przez własne marzenia, własną wizję malarstwa. Zaczyna malować obrazy bardzo dziwne, pełne szczegółów, niezwykle dopracowane. Sam pisze o tym do swojego przyjaciela w Paryżu, że ma taką jakąś niezwykłą pasję do motywów detalicznych, że po prostu ma wręcz taką obsesję malowania wszystkiego niezwykle realistycznie, szczegółowo. Te obrazy wywierają na nas jakieś takie dziwne wrażenie właśnie przez taką swoją szczegółowość. Są z jednej strony jak kolorowa fotografia, a z drugiej strony są właśnie pełne takiego jakiegoś niepokoju. Pisze również o tym, że być może ta pasja do szczegółów detalicznych wróci, że chciałby studiować architekturę w Hiszpanii. Tam przecież masa właśnie detali do namalowania, ale z drugiej strony czuje się tym zmęczony i na chwilę postanawia jeszcze wrócić, jak sam to nazywa, cywilizacji moderny, czyli cywilizacji nowoczesnej. Wraca na chwilę jeszcze do Paryża. Przepraszam, pokazuję jeszcze obraz Ambona Ravello. To szkic do obrazu malowany niezwykle lekko, jakże różny od katedry w Amalfi, którą przed chwilą pokazywałam. Jeden z najpiękniejszych obrazów Gierymskiego z tej właśnie ostatniej fazy jego twórczości. W faktycznie wyzwala się z tej szczegółowości, detalów. Obraz ten, mimo że to motyw włoski, wnętrze Bazyliki Świętego Marka w Wenecji, był prawdopodobnie kończony w Paryżu, więc może jest tutaj jednak ten wpływ tej cywilizacji modern, za którą tęsknił i znowu w sposób mistrzowski pokazuje zestawienie budowli i światła, ciemnego wnętrza oświetlonego przez światło padającego przez rozetę, wydobywającego różne elementy architektury i lśnienie złotej mozaiki. Ale również te dwie postacie kobiece, które znajdują się na środku kościoła, jakiś nastrój ciszy, spokoju, przywołuje tutaj jakieś takie myślenie o symbolicznym znaczeniu tego obrazu. Nie tylko właśnie wizja architektury, ale czegoś więcej. Proszę Państwa, faktycznie pobyt Grimskiego w Paryżu, rok 99-1900, niestety kończy się dla niego tragicznie, ponieważ na jego oczach niemalże umiera Brunon Abakanowicz, jego bardzo ważny mecenas, przyjaciel, człowiek, który go wspierał niezwykle. Jest to wielki szok dla malarza, który jest już wtedy bardzo rozechwiany emocjonalnie, zmęczony, chory. Postanawia Gierymski opuścić Paryż, wrócić do Włoch. Po drodze wykonuje jeszcze wiele widoków Werony, które są obrazami niezwykle pięknymi, są wręcz impresjami kolorystycznymi, które, jak napisał monografista Aleksandra Gierymskiego, właściwie ukazują to, że on był w stanie malować właśnie tak jak ci francuscy malarze. Te obrazy niczemu nie ustępują. Potrafił i taki nadać sens swojej sztuce. Ale to już ostatnie dzieła, już ostatni moment życia Gierymskiego. Pokazuję Państwu na sam koniec obraz zatytułowany Jezioro po zachodzie słońca. To tytuł późniejszy, nie nadany przez autora, to raczej meandrująca rzeka. Ale tutaj znowu, na tym jednym z ostatnich dzieł, mamy te efekty, które Gierymski kochał najbardziej. Światła, wody, zmroku, ale z drugiej strony to obserwacja natury, a jednocześnie umiejętność takiej zupełnej syntezy i nadania obrazowi pewnych wartości, które przemawiają do nas bez żadnej anegdoty, bez historii, bez narracji, samym nastrojem i samymi wartościami malarskimi. Aleksander Gierymski umiera w 1901 roku, w marcu w rzymskim szpitalu. Właściwie całe jego życie było poświęcone sztuce. Nie miał życia osobistego, nigdy się nie ożenił. Sztuka była jego przekleństwem i jego największym szczęściem. Był jednym z tych malarzy polskich, może zresztą najważniejszym z nich, który całe swoje życie malował znając sztukę europejską tworzoną w jego epoce, w którą wchodził w pewną dyskusję, ale jednocześnie wytrwale poszukiwał własnego wyrazu artystycznego, własnego ideału. Tak napisał po jego śmierci Zenon Przesmycki na łamach Chimery. Gierymski nie był realistą, czyli tym, co słowo to oznacza, niewolniczym kopistą, pragnącym jedynie wiernie oddać to, co natura stawia mu przed oczy. On był przede wszystkim i jedynie wielkim poetą światła, uganiającym się niezmordowanie i aż rozpacznie za samą światła istotą. Biegnącym i uganiającym się, jak powiedział Przesmycki, za pewnym ideałem. Był artystą, który tak naprawdę rzadko bywał z siebie zadowolony, zawsze myślał, że ten ideał jest jeszcze przed nim, że należy za nim biec. Być może przez ten nieustający wysiłek, przez to natężenie, pewien smutek, tak szybko zakończył swoje życie. Proszę Państwa, pierwsza wystawa Aleksandra Gierymskiego miała miejsce rok po jego śmierci w warszawskiej Zachęcie, a następna, bardzo ważna wystawa w roku 1938 jako wystawa inaugurująca otwarcie nowego gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie. Myślę, że to świadczy o docenieniu właśnie Gierymskiego jako tego artysty faktycznie modern, jako wielkiego kolorysty, ale również właśnie artysty, który pozostał tak naprawdę zawsze wierny sobie, bez względu na cenę, jaką musiał za to zapłacić. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze więcej dowiedzieć się o braciach Gierymskich, chciałam powiedzieć, że w tym momencie mamy dwie wystawy. Za chwileczkę zacznie się wystawa w Krakowie poświęcona drugiemu z braci. Myślę, że jeżeli ktoś ma okazję, to warto pojechać też do Krakowa, porównać i zrozumieć fenomen braci Gierymskich. A ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do zwiedzania wystawy.